Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Wiara jest zmaganiem się z Bogiem, mówił Franciszek na ostatniej w tym roku audiencji środowej. Polakom papież podziękował za otrzymane od nich życzenia bożonarodzeniowe. Na Ukrainę trafiła pierwsza część papieskiej pomocy dla ofiar wojny. Witam 28 grudnia i zapraszam na aktualności. Już po raz ostatni w tym roku Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji ogólnej. Do auli Pawła VI przybyli pielgrzymi z całego świata. Była także grupa cyrkowców, którzy dla Ojca Świętego przygotowali specjalny program. Bohaterem katechezy papież uczynił Abrahama, ojca wiary i nadziei.
Wiara nie jest tylko milczeniem, które wszystko akceptuje, nie odpowiadając. Nadzieja nie jest pewnością, która zabezpiecza przed wątpliwościami i rozterkami. Ale niejednokrotnie nadzieja jawi się jako ciemność, jednak jest to nadzieja, aby nie ustawać w drodze. Wiara jest również zmaganiem się z Bogiem, ukazywaniem Mu naszego rozgoryczenia, bez pobożnego koloryzowania. Straciłem cierpliwość przed Bogiem i powiedziałem Mu to i tamto. Ale On jest Ojcem, On zrozumiał Cię. Idź w pokoju, dobrze? Trzeba mieć tę odwagę. To jest właśnie nadzieja. A nadzieja jest także odwagą, by widzieć rzeczywistość taką, jaka jest, i zaakceptować jej sprzeczności.
Polakom papież podziękował za bożonarodzeniowe życzenia.
W tym bożonarodzeniowym czasie dziękuję wszystkim za życzenia i za modlitwy w intencji mojej i mego posługiwania. I proszę Boga, aby tajemnica narodzenia Jego Syna pośród nas była dla Was źródłem pokoju, radości i wszelkiej łaski, jakiej potrzebujecie. Jego błogosławieństwo niech stale towarzyszy Wam, Waszym rodzinom i wspólnotom.
Ojciec Święty mianował kardynała Stanisława Ryłkę archipresbiterem i administratorem papieskiej bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie. Polski purpurat był do niedawna przewodniczącym papieskiej Rady do spraw laikatu, która teraz weszła w skład nowej dykasterii. Bazylika, nad którą obejmie teraz pieczę, jest jednym z najbardziej ulubionych przez papieża Franciszka sanktuariów maryjnych. Na Ukrainę dotarła pierwsza transza papieskiej pomocy humanitarnej, mowa o 6 milionach euro, czyli o połowie sumy zebranej wiosną na prośbę Ojca Świętego we wszystkich kościołach Europy. Za podział tego wsparcia odpowiedzialna jest papieska Rada Corunum, mówi jej sekretarz ksiądz Gianpietro D'Altozo.
Pierwszym kierunkiem jest pomoc humanitarna, zapewnienie żywności, ogrzewania, leków, leczenia ludziom pozostawionym na łaskę losu. Istnieje też problem uchodźców. Nawet jeśli o nim się mało słyszy, to na Ukrainie są 2 miliony uchodźców, którzy opuścili tereny objęte działaniami wojennymi, przemieścili się między innymi w kierunku Kijowa i wciąż nie mają stałego dachu nad głową. Szczególną troskę kierujemy ku dzieciom i młodzieży, koncentrując się na edukacji. Wspieramy tylko projekty wspólnotowe, a nie realizowane przez pojedyncze osoby. Poza tym pomagamy bez względu na przynależność religijną. Na razie wykluczyliśmy projekty dotyczące odbudowy, gdyż na tym etapie najważniejsze wydało się nam zabezpieczenie przeżycia.
Służby bezpieczeństwa udaremniły zamach terrorystyczny na jeden z katolickich kościołów w stolicy Bangladeszu. Islamscy fundamentaliści zamierzali go przeprowadzić w dzień Bożego Narodzenia. Do odpalenia ładunków wybuchowych chcieli wykorzystać niebudzące podejrzeń kobiety. 3 członków radykalnej grupy islamistycznej zostało zatrzymanych w Dace w mieszkaniu służącym terrorystom za kryjówkę. Policja znalazła tam nie tylko przygotowywane do zamachu ładunki wybuchowe, ale i dokładny plan ataku na kościół Ducha Świętego. Ze względu na znaczące się radykalizowanie islamu w Bangladeszu, kraj ten uważany jest za przysłowiową beczkę prochu, a chrześcijanie za potencjalny cel ataków. Tylko w Dace policja patroluje obecnie 62 chrześcijańskie świątynie różnych wyznań.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Dopiero w XIII wieku wierni mogli zobaczyć, jak wyglądały wydarzenia z Betlejem. Wszystko za sprawą świętego Franciszka, który właśnie wtedy stworzył w Grecio pierwszą na świecie żywą szopkę. Później ta tradycja wraz z franciszkanami rozeszła się po świecie i została przypisana jako jeden z elementów świąt Bożego Narodzenia. Dziś w każdej praktycznie parafii powstają takie stajenki. Istotne jest w nich to, by ukazać świętą rodzinę, tak jak to zostało zapisane w Ewangelii, podkreśla ojciec Salezy Szuper, proboszcz parafii świętego Franciszka z Asyżu w Borkach Wielkich. To właśnie tam powstaje stajenka zajmująca 70 metrów kwadratowych.
Historia stajenki pochodzi z czasów jeszcze życia świętego Franciszka, 1223 rok, kiedy pierwsza powstaje w Grecio. Franciszek chciał właśnie odzwierciedlić to Boże Narodzenie, które dokonało się 13 wieków wcześniej w Betlejem. Bardzo się cieszył właśnie z tego, że wszystko się udało. W szopie było zorganizowane dokładnie wszystko tak jak w Betlejem, na wzór tamtej scenerii Bożego Narodzenia. Pięknie to opisuje Tomasz Szczelano, nasz historyk, zakonodawca z naszego zakonu. I od tego czasu, 1223 roku, kiedy franciszkanie po śmierci świętego Franciszka rozchodzą się w różne strony, tam gdzie przychodzą, gdzie zakładają klasztory, gdzie są kościoły, tam jest budowana stajenka na wzór właśnie tego pięknego wydarzenia, które dokonało się w Betlejem.
Tak też jest w Borkach Wielkich, gdzie swoją siedzibę mają franciszkanie, klasztor, no i oczywiście kościół parafialny. A właśnie, kiedy powstał pomysł, żeby tutaj w kościele stworzyć taką stajenkę od samego początku, od początku XX wieku?
Franciszkanie właśnie idąc przez świat chcą właśnie te tradycje pielęgnować. Kiedy w 1905 roku dostali tutaj tereny w Borkach Wielkich, kiedy rozpoczęła się budowa, to troszeczkę trwało, bo dopiero budowa była 1910-11 rok. W ciągu 13 miesięcy powstaje kościół. Ten, który dzisiaj mamy z dokładnym takim wyposażeniem, rozpoczęto zaraz w tym samym roku, kiedy kościół był oddany, budowę małej stajenki betlejemskiej. Ona była w nawie poprzecznej, liczyła kilkanaście figur, ale już się wtedy rozpoczęło to Boże Narodzenie. Potem historia sięgała coraz to dalej. Prezbiterium mamy bardzo duże i w latach 30. pojawiają się duże figury takiej wielkości dziecka, które chodzi w dniu dzisiejszym do gimnazjum. Są mniejsze figury takich dzieci trzyletnich, czteroletnich. Różnej są wielkości. Zabudowywane jest całe prezbiterium i tam ustawiona jest stajenka betlejemska. Czas budowy tej stajenki to tak mniej więcej 13-14 dzień grudnia, kiedy zapraszamy mężczyzn do pomocy, nasi bracia nowicjusze, bo tutaj też mamy dom formacyjny, bardzo chętnie włączają się w tę budowę. Jest ich około 20 osób razem z nowicjuszami. Pierwszy dzień stawiają stelaż, wieszają płótno, które gdzieś pokazuje nam właśnie tę scenerię już Bożego Narodzenia. No i kończy się tak mniej więcej dzień przed Wigilią, żeby jeszcze fotograf zdążył zrobić zdjęcia, nim pierwsi goście wejdą, żeby już po pasterce można było przybyłym gościom, parafianom właśnie te zdjęcia z tegorocznej stajenki betlejemskiej udostępnić.
Powiedzmy teraz, jak wygląda ta stajenka betlejemska. Bardzo głęboka i wysoka.
Jest głęboka i jest wysoka. Najwyższy punkt tej platformy stajenki betlejemskiej sięga 6 metrów. Zajmuje powierzchnię w prezbiterium około 70 metrów kwadratowych. Głębokość tej stajenki jest około 10 metrów. Ale bardzo ciekawe właśnie w tej stajence, że płótno, które się wiesza, ono właśnie styka się aż z platformą tą górną naszej stajenki. W tym roku akurat mamy jedno z najstarszych płócień, które tutaj są u nas w Borkach. Mamy ich 4. Jedne mówi o nocnej panoramie Betlejem z pastwiskiem owiec, chórem aniołów. To płótno ma 8 na 7,5 metra szerokości. Jest to najstarsze przedwojenne płótno. Daty po prostu nie znamy. Drugie jest niebo z zachodzącym słońcem, 6,5 metra na 7,5 wysokości z 1971 roku i jego malarzem jest pan Dzierżoń z Olesna. Trzecie płótno to noc z układem gwiazd półkuli północnej. Północnej w nocy z 24 na 25 grudnia. Taka sama wielkość, powstało to płótno w 2009 roku, a malarzem tego był nasz ojciec, który tutaj pracował w Borkach Wielkich, ojciec Mieczysław Lenart. Dzisiaj jest gwardianem we Wrocławiu na Karłowicach, a pomagał mu właśnie pan Hubert Imiołczyk, z którym za chwileczkę z pewnością będziemy mówili. Jest również i związana ta stajenka betlejemska w Borkach Wielkich. I ostatnie płótno, takie zielono-brązowe, pokazane są skały, to za ojca Salwatora, który tutaj był gwardianem w latach chyba 70.
Każde z tych płócien dopasowywane jest do roku, co roku jest inne płótno.
No mamy cztery, mamy z czego wybierać. Jak ja tutaj jestem, piąty rok, pierwszy raz jest właśnie to najstarsze płótno, to przedwojenne z panoramą Betlejem. Tutaj wspomniałem właśnie pana Huberta Imiołczyka w 92 albo 93 roku, kiedy wrócił z wojska, podjął się zadania, że każdego roku będzie pomagał właśnie przy budowie stajenki betlejemskiej. I od tego czasu pracuje nad projektami. Co roku jest inna stajenka, pomimo tego, że są te same figury, różny jest ich układ. Za każdym razem pojawiają się nowe elementy, są dokupywane, jest stajenka ubogacana. Za każdym razem, tak jak patrzę na stajenkę, ona zachwyca. Zachwyca tym swoim pięknem, ale również i tą prostotą. Wielokrotnie właśnie rozmawiając z panem Hubertem Imiołczykiem, dziękowałem mu za takie wspaniałe pomysły. Zorganizować coś na powierzchni 70 metrów kwadratowych, żeby to nie straszyło, żeby było wkomponowane w kościół, to faktycznie taki wielki dar, który trzeba mieć w swoim życiu i w swoim sercu.
Ta stajenka jest również wyjątkowa, bo jakby zawiera cały ołtarz. Wejście kapłanów, wejście zakonników na ołtarz znajduje się właśnie pod tą stajenką.
Tak, żeby wyjść faktycznie do mszy świętej czy do nabożeństwa, trzeba pod stajenką przejść, ale najpiękniejsze właśnie takie wejścia są wtedy, kiedy spod tej stajenki kapłan wychodzi z Najświętszym Sakramentem, niosąc go czy do komunikowania, czy w monstrancji w czasie nabożeństwa. Jest to co prawda utrudnienie, tabernakulum zostaje na swoim miejscu, Pan Jezus jest obecny w naszym kościele pod stajenką betlejemską, a jednak takie zawsze wyjście, nawet spoglądając z punktu siedzącego w konfesjonale, to robi takie pewne wrażenie.
Powiedział ojciec już o wielu dniach budowy tej szopki, wielu pomysłach. Stajenka ma być odwzorowaniem dzisiejszych wydarzeń, czy wydarzeń rodem z Ewangelii?
Nasza stajenka pokazuje scenerię typowo z Ewangelii, ale pojawił się też pomysł, w tym roku akurat jest troszeczkę inaczej, że zabudowywany jest jeszcze kawałek bocznej nawy w prezbiterium. I tam były właśnie sceny pokazane z tym, co się działo w kościele. Na przykład w 2009 roku było zatwierdzenie reguły braci mniejszych przez papieża i dekoracja był święty Franciszek, modli się pod krzyżem San Damiano, a obok był wypisany tekst reguły. Potem był rok jubileuszowy stulecia franciszkanów tutaj w Borkach Wielkich, 2011, 100 lat od pierwszej stajenki tutaj, która pojawiła się w Borkach. 2012 to rodzina wiarą silna, była pokazana rodzina, która idzie właśnie na spotkanie z nowonarodzonym Jezusem. W 2013 był rok rodziny, czyli rodzina w mieszkaniu, w jaki sposób my świętujemy Boże Narodzenie. 2014 to rok życia konsekrowanego, czyli Ewangelia, proroctwo, nadzieja. To właśnie związane z tym, bo jednak franciszkanie są zakonnikami ten rok życia konsekrowanego był takim szczególnym rokiem właśnie dla nas. 2015 rok to rok Miłosierdzia Bożego oraz 800 lat odpustu Porcjunkuli, czyli święty Franciszek apostołem miłosierdzia. Jest, dzieje się, jest właśnie wkomponowane, szczególnie w tych ostatnich latach, gdzie są pokazane również i te rzeczy, które dzieją się w dzisiejszym świecie, szczególnie u nas w zakonie świętego Franciszka.
Proszę ojca, jak ojciec myśli, gdzie tkwi fenomen stajenek, gdy w okresie świąt Bożego Narodzenia, nie tylko w dni świąteczne, ale w trakcie oktawy czy i dłużej, wierni, rodziny z dziećmi odwiedzają stajenki, szukają tej najpiękniejszej. Z czego to wynika?
Ja myślę, że tutaj nie będziemy szukali najpiękniejszej stajenki. Każda stajenka jest piękna. Ona może być malutka, składająca się z trzech figur, tak jak jest Święta Rodzina. Może być stajenka taka bardzo rozbudowana, jak jest w kościele. Ale najważniejsze jest, kto przychodzi i co chce wyciągnąć. Jeżeli my przychodzimy, aby podziwiać, to możemy pójść do muzeum. A jeżeli faktycznie chcemy wczuć się w atmosferę Bożego Narodzenia i adorować Boże Dziecię, to przychodzimy tam, gdzie najlepiej się czujemy. A akurat kościoły franciszkańskie są takie, że przyciągają i ci wierni mają możliwość wejścia, pomodlenia się. W tle gra cichutko muzyka, jest tekst kolęd. Można się wyciszyć, można pokontemplować, można posiedzieć, odpocząć. To chyba o to chodzi.
Myślał ojciec kiedyś nad tym, żeby stajenkę zrobić żywą?
Wielokrotnie widziałem żywe stajenki, gdzieś tam, gdzie były zwierzątka. To jednak jest takie chwilowe. To trzeba gdzieś sprzątnąć, trzeba o to zadbać. Łatwiejsza jest taka stajenka, którą można właśnie zrobić wewnątrz. Ona jest ciągle taka sama. Pomimo tego, że u nas nawet dzieciąteczko kołysze się, a wiatrak pokazuje promienie, które rozchodzą się od tego dzieciątka.
Jak wierni reagują? Nie tylko wierni z tutejszej parafii, ale wiem, że są też przyjezdni, którzy czekają na to, aż tutaj w Borkach Wielkich pojawi się stajenka. Jak oni reagują na te konstrukcje?
Kiedy pojawia się okres Bożego Narodzenia, to już było widać po pasterce. Pasterka się skończyła, godzina druga, już dobrze było, można było zamknąć kościół, a jednak jeszcze ktoś był, jeszcze brat kościelny czekał, bo nie chciał po prostu wypraszać. Kościół jest otwarty przez cały dzień, wierni mogą przyjść, mogą pomodlić się. Nie jest zamykany o 16, kiedy robi się półmrok, tylko czekamy do ostatniego gościa czy parafianina, którzy chcą przyjść. I to nie tylko goście przychodzą, bo to właśnie najczęściej jako proboszcz widzę, że są moi parafianie tutaj. Mówią, ojcze, szkoda wychodzić, ten kafe jeszcze może zaczekać.
Oczywiście zachęcamy do tego, żeby zajrzeć tutaj do Borek. Myśli ojciec, że ta tradycja nie zaginie, stawiania stajenek?
Ja myślę, że jak święty Franciszek powiedział, że dopóki my będziemy życzliwi dla ludzi, ludzie będą życzliwi dla nas, to tak długo ludzie będą przychodzić do franciszkanów, a ta stajenka zawsze ich będzie pociągać. Zawsze ich będzie pociągało to Boże Dzieciątko, które ma wyciągnięte ręce, które woła nas do siebie, a to właśnie jest najpiękniejszy dar, jaki my możemy dać Panu Jezusowi, siebie samych, w Jego obecności.
Z ojcem Salezym Schuperem rozmawiał Tomasz Siniew z Radia Doksa. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.